Wracamy do Państwa po krótkiej przerwie. Przy mikrofonie Grzegorz Gil rozmawiamy z panią dr Agnieszką Bryc o Izraelu, o narodzie wybranym, o różnych dylematach i też o wyborach Izraela w kontekście polityki zagranicznej, niełatwej sytuacji geopolitycznej. Pierwsze moje pytanie, pani doktor, pytanie o rzeczy fundamentalne. To znaczy, jeśli my mamy te 75 lat już za sobą, to gdzie identyfikować, gdzie szukać największych sojuszników, a gdzie największych wrogów państwa Izrael?
Sojusznikiem największym, niewątpliwie i takim niezachwianym, jak zwykle podkreślają politycy z Waszyngtonu, są Stany Zjednoczone. Bez względu na to, czy rządzi prawica, czy lewica izraelska, relacje te są naprawdę o charakterze strategicznym i takie też pozostaną, więc nawet jeżeli dzisiaj zadajemy sobie pytanie, czy prezydent Biden, któremu nie podoba się polityka osadnicza, któremu nie podoba się porzucenie rozmów pokojowych z Palestyną, któremu nie podoba się między innymi to, co robi, to co próbuje w kraju zmienić, prawda, tymi nowymi regulacjami, premier Netanyahu, nie oznacza, że relacje izraelsko-amerykańskie będą zerwane, naruszone. One mogą się schłodzić. Biden nie rozmawia ze Smotriczem czy z Ben-Gwirem, czyli z tymi religijnymi islamistami, ale z Benjamin Netanyahu ma wieloletnią przyjaźń, znajomość, więc tutaj jakby powinniśmy rozdzielać te dwie kwestie, czyli pamiętać, że ten sojusz jest trwalszy, aniżeli jakieś takie doraźne okresy.
Dobrze.
Schłodzenia.
Okej, okay. Tutaj jest to kwestia pryncypiów. Natomiast moje pytanie, pani doktor, ponieważ wiemy o spornej kwestii, to znaczy status wzgórz Golan na granicy Izraela, Libanu i Syrii. W roku 2019 Donald Trump uznaje wzgórza Golan za znajdujące się pod izraelską jurysdykcją, no tworząc tutaj bardzo niebezpieczny precedens, sprzeczny z tym, co do tej pory w instytucjach międzynarodowych na ten temat słyszymy. Czy tutaj administracja Joe Bidena się dystansuje, czy po prostu nabiera wody w usta?
Administracja Bidena wbrew pozorom nie wycofała się z różnych deklaracji poczynionych przez prezydenta Trumpa i tak samo nie wycofała się z deklaracji jerozolimskiej, prawda, uznającej Jerozolimę za stolicę Izraela. Więc pamiętajmy, w tych relacjach amerykańsko-izraelskich jest więcej ciągłości, aniżeli takiej dramatycznej zmiany. I nawet jeżeli nie podobał się Bidenowi z Trumpem, to nie oznacza, że prezydent Biden będzie na siłę, prawda, wycofywał się z tych deklaracji, przynajmniej w odniesieniu do Izraela, które przyjął Donald Trump. Jest też przeciwnie. Biden wspiera inicjatywę Netanyahu i Trumpa, czyli ciąg dalszy i rozwój tak zwanych porozumień abrahamowych, czyli tego wielkiego przełomu w polityce zagranicznej Izraela, która dała pierwsze efekty, czyli pierwsze porozumienia tak zwane abrahamowe, czyli porozumienia o uznaniu, o nawiązaniu relacji dyplomatycznych z Izraelem poprzez państwa z Zatoki Perskiej. Mamy Emiraty, Zjednoczone Emiraty Arabskie, mamy Bahrajn. Natomiast tą wisienką na torcie, o tym marzy Benjamin Netanyahu, jest to, aby do porozumień abrahamowych dołączyła się także Arabia Saudyjska. Więc to jest o tyle ważne, że to są te państwa, które przełamują tą wielką, fatalną izolację narodową Izraela na Bliskim Wschodzie i tworzą ten wyłom wśród państw arabskich, które mówią dość. Izraelem utrzymujemy odtąd już nie tylko te poufne, tajne relacje, bo one były zawsze, natomiast już przechodzimy na takie relacje otwarte, publiczne i w zasadzie niewiele mamy do ukrycia. Więc to jest ogromna zmiana. To jest zasługa z jednej strony Netanyahu, a właśnie z drugiej strony także tego dużego wsparcia Donalda Trumpa. Natomiast nie odcina się od tego Biden, on także zachęca do dalszych...
Bardzo ciekawe, że ten element kontynuacji tutaj jest wyraźny. Być może to kwestia też żydowskiego lobby w Stanach Zjednoczonych, między innymi organizacji AIPAC, która dba o to, by nie było tutaj volt i sinusoidy, a dużo więcej ciągłości. A wrogów... proszę bardzo, zanim do wrogów, to ale...
Zanim do wrogów, to warto pamiętać, że często jest tak, że AIPAC uznajemy za organizację najsilniejszą prożydowską, ale tutaj, jak to często w życiu bywa, to nie do końca też tak jest, okay. Ponieważ AIPAC jest najbardziej znaną organizacją, ale to, co na przykład w sposób najsilniejszy skłania Stany Zjednoczone do wspierania Izraela. I to było właśnie tym paliwem, które dawało Donaldowi Trumpowi tą taką determinację w wspieraniu państwa żydowskiego. To nawet nie sam AIPAC i różne organizacje tego tak zwanego lobby żydowskiego, ale przede wszystkim to są sami, już mówię, przepraszam, proszę mi pomóc, to są sami ewangelikalni Amerykanie. Tak?
Okej, dobrze.
To jest też kwestia religijna z tego, jakby kwestia religijna, nie tylko samo lobby żydowskie. Ewangelikalni w sposób wyjątkowy podchodzą do kwestii znaczenia narodu wybranego, tak. Jerozolimy, prawda, do kwestii apokaliptycznych i tak dalej, więc siłą rzeczy to są ci Amerykanie, dla których Izrael jest ziemią świętą i to są także bardzo ważni wyborcy dla przede wszystkim Republikanów i tutaj Trump jakby świetnie wyczuł te wszystkie nastroje i nie trzeba było lobby żydowskiego, żeby Donald Trump wspierał Izrael. Ale pamiętajmy, samo lobby też jest, z jednej strony mamy AIPAC, a z drugiej strony mamy J Street, tak? Czyli takie lobby bardziej prodemokratyczne, związane z partią demokratyczną. Mhm. Więc tych lobby jest wiele, natomiast nie mniej skuteczne lobby, my często o tym zapominamy, my często się koncentrujemy przede wszystkim na AIPAC i organizacjach pokrewnych, ale równie silne jest lobby ormiańskie. Ja bym nawet powiedziała, nie gorzej funkcjonujące niż lobby żydowskie. Więc...
No tak, to te diaspory, choć pojęcie diaspora to jest pojęcie mające z etymologii i korzeń wyłącznie w judaizmie, ale zostało oczywiście przeadoptowane do innych przypadków. Diaspora Ormian to na pewno też fenomenalna kwestia. No dobrze, to są sojusznicy. No ale przy okazji sojuszników ja muszę zadać pytanie. Pani doktor, czy Izrael ma broń jądrową?
Ale Izrael już przez wiele lat stosował taką metodę niezaprzeczania i niepotwierdzania. Co oznaczało, że wszyscy wiedzieli, że Izrael posiada broń jądrową, natomiast Izrael oficjalnie się do tego nie przyznawał. Czasem jednocześnie powodował takie przecieki medialne, które miały w sposób nieoficjalny potwierdzić, że tak, Izrael ma broń jądrową. Dzisiaj już coraz jakby mniej trzyma się tej zasady negowania albo inaczej niezaprzeczania i niepotwierdzania. My wiemy, że Izrael ma broń jądrową. To daje Izraelowi ogromne przełożenie, taki parasol jądrowy chroniący swoje państwo i odstraszający potencjalnych wrogów. I jeżeli my nawet domyślamy się, ile może mieć głowic jądrowych, to oczywiście są różne podawane wielkości, od kilkudziesięciu do nawet 200 głowic jądrowych, ale to jest kwestia tego, któremu ośrodkowi ufamy. Nie ma to znaczenia konkretnie ile, natomiast ważne jest to, że Izrael ma w tym momencie przewagę strategiczną nad swoimi wrogami.
No właśnie, i teraz do wrogów pozwolę sobie panią zaprosić. Wrogowie, którzy uznają, widzą szatana wielkiego, małego, No ten mały, to wiadomo. No a kto taką tutaj ma nomenklaturę, patrząc na Bliski Wschód i szukając szatana, to myślę, że wszyscy wiemy. No największy wróg Izraela, czy to Islamska Republika Iranu, czy tutaj doszło do jakichś, no właśnie, zmian?
Iran jest takim wrogiem, powiedziałabym, oczywiście oficjalnym wrogiem. Jeżeli Izrael mówi o zagrożeniu, apokalipsie, no to przede wszystkim wskazuje faktycznie na Iran. Często takie wskazania, że Iran jest gotowy zmieść Izrael z mapy politycznej świata, są często mocno przesadzone. Iran jest państwem wrogim Izraelowi, ale to nie oznacza, że kiedyś te dwa państwa nie będą ze sobą rozmawiać. Dzisiaj rywalizują po prostu o status państwa jądrowego, czyli o to, prawda, Izrael nie chce doprowadzić do tego, żeby pojawił się konkurent, który jest w stanie zneutralizować izraelski parasol jądrowy, bo to by oznaczało, że cofniemy, czy Izrael cofnąłby się do takiego stanu, w którym byłby państwem, oczywiście mocarstwem militarnym, ale bez przewagi jądrowej. Tak? Tutaj by się zrobił wynik remisowy, czyli broń jądrową ma Izrael, ale jednocześnie jest neutralizowany przez broń jądrową posiadaną przez Iran. Więc wrogość pomiędzy tymi dwoma państwami, tak jak jeszcze za czasów Szacha i rewolucji islamskiej, Chomeiniego, to już te dwa państwa ze sobą pięknie współpracowały, wzajemnie się dozbrajały, szkoliły, w zasadzie były sojusznikami. Dzisiaj są arcywrogami. Natomiast pamiętajmy, to nie jest wrogość ideologiczna jako taka. Oczywiście ideologia ma tutaj ogromne znaczenie, ale to jest po prostu twarda polityka.
Tak, chociaż na poziomie semantycznym mam wrażenie, że tam no, mamy tyle nienawiści, tyle wrogości. Nigdzie indziej tego nie znajdziemy, ale to bardzo ważne, drodzy państwo, że jest to pewnego rodzaju dyplomatyczny teatr. Przyjdą czasy, kiedy ten teatr ustąpi miejsca pragmatycznym relacjom. Pani doktor, mamy zatem sojuszników, mamy wrogów. Ja nie mogę nie zapytać o kwestię relacji tego skręcającego wyraźnie na prawo Izraela i Rosji, bo Rosją też się pani zajmuje. Po 24 lutego, na ile 24 lutego 2022 roku jest nie tyle kamieniem milowym, ale pewnym Rubikonem, punktem przełomu w relacjach rosyjsko-izraelskich, który w bardzo istotny sposób redefiniuje interesy, redefiniuje grę. No tego Kantora może sprowadza do pozycji bardzo słabo grającego Kantora, no bo Kantor to oczywiście osoba bardzo istotna w liturgii judaizmu, grająca na instrumentach, a na ile jest w zasadzie zmianą kosmetyczną?
W relacjach rosyjsko-izraelskich 22 lutego nie miał dramatycznego znaczenia. To znaczy, to był ten moment, w którym Izraelczycy zdecydowali się zdystansować do konfliktu, do wojny. Tłumaczyli to tym, że Rosja jest zbyt poważnym dla nich partnerem, zbyt wpływowym, że z Rosją de facto graniczą poprzez tą taką militarną obecność Rosji ciągle, szczątkową, ale jednak w Syrii, więc to takie określenie, tak, że Izrael graniczy z Rosją poprzez wzgórza Golan. To jest jedno. Dwa, z uwagi na to, że Rosja ma jednak jakieś przełożenie i wyjątkowe relacje z Iranem. I po trzecie, taki był argument, że należy chronić, czyli nie prowokować kogoś na terytorium, którego zamieszkuje znaczna diaspora żydowska, bo diasporę mamy także w Rosji i tą diasporę mamy w Ukrainie. I tutaj mamy pewne kontrargumenty i dzisiaj Izrael za to też, znaczy ponosi ich konsekwencje, że nie robiąc nic albo robiąc bardzo niewiele, bo Izrael przymuszony przez Amerykanów, żeby w jakiś sposób no, nie siedzieć okrakiem na płocie, tylko wesprzeć Ukrainę, nie prowokując Rosji. Zdecydował się w taki klasyczny sposób na wysłanie pomocy humanitarnej, prawda, pomocy takiej medycznej, wybudował kilka szpitali, oczywiście to się chwali, to jest bardzo, bardzo cenne, szpitali polowych, ale nie był zainteresowany, był bardzo oporny, jeżeli Ukraina i Stany naciskały na rządzącą wtedy trochę inną ekipę Beneta i Fida, aby wysłać, przynajmniej aby wspomóc Ukrainę tymi słynnymi systemami żelaznej kopuły. Izrael mówił absolutnie nie, bo żelazna kopuła może trafić w ręce Rosjan, a przez to także Irańczyków, więc to odpada. Oczywiście argumenty, na każdy argument można znaleźć jakieś kontrargumenty, natomiast w rzeczywistości o tyle to było z jednej strony logiczne, bo kwestie bezpieczeństwa to są twarde dane i tutaj bardzo konkretne rekomendacje, ale z drugiej strony mamy przecież w Izraelu całą masę Żydów rosyjskojęzycznych, ale nie tylko z Rosji, prawda, przybyłych imigrantów, ale także z Ukrainy, których liczba wzrosła po 22, od lutego ubiegłego roku. Społeczeństwo, to badania tego dowodzą, badania sondażowe, społeczeństwo izraelskie sympatyzuje ze słabszym, to znaczy ma znacznie większy sentyment proukraiński, staje po stronie słabszego, aniżeli po stronie Putina, nawet społeczność rosyjskojęzycznych Żydów, czyli tych, może inaczej, tych Żydów rosyjskojęzycznych pochodzących z Rosji, ich stosunek często do Władimira Putina jest daleki od tego, które my dzisiaj tu sobie w Polsce wyobrażamy.
No dobrze, czyli mamy tutaj stanowisko i pewne preferencje społeczne, co nie zmienia faktu, że reżim polityczny, czyli państwo Izrael, jest tutaj bardzo ostrożne. Nie chce tych relacji psuć. Przewiduje prawdopodobnie, że prędzej czy później do stołu negocjacyjnego z Rosją być może wciąż Władimira Putina będzie trzeba się zbliżyć i usiąść. A ten Iran właśnie, arcywróg, nawet jeśli to jest w dużej mierze gra dyplomatyczna, gra słów, jest tutaj istotnym tłem, by specjalnie się nie wychylać. Pani doktor, o narodzie wybranym i o wyborach narodu wybranego. Drodzy Państwo, rozmawiałem z panią dr Agnieszką Bryc. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do dzisiejszego GPS Globalnego Punktu Spojrzenia. Serdecznie dziękuję.
Bardzo dziękuję. Przyjemność po mojej stronie.
Dobranoc Państwu. Wszystkiego dobrego. Kłaniam się. Do usłyszenia za tydzień.